Nie muszę pracować, tylko mam z tobą wywiad, więc same plusy.
Prawda. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Michał Miszczyszyn z Type of Web, a moją gościnią dzisiaj jest Magdalena Ostoja-Chrzyńska, która jest designerką, UX designerką z 10-letnim doświadczeniem, a także prowadzi studio o nazwie UX Girl, o którym pewnie za chwilę też jeszcze porozmawiamy. Hej Magda, cześć.
Cześć, cześć Michał.
Słyszałem, że ty nie zawsze byłaś designerką. Czy to prawda?
Jeśli chodzi o taką regularną pracę, to w zasadzie byłam zawsze designerką, ale zanim zostałam designerką, no to marzyłam o zostaniu inżynierem, którym zresztą zostałam. I pamiętam taki dzień, że mój brat zaczął się jakby trochę interesować bardziej komputerami. No i kupował dużo książek. Wtedy tak naprawdę jakby ta cała wiedza jeszcze nie była w internecie, tak jak jest teraz dostępna, dotycząca, nie wiem, kodowania albo programowania, tylko właśnie była zawarta w książkach. Zresztą ty też napisałeś książkę, więc do dzisiaj jest zawarta w książkach, ale jest też w internecie. No i po prostu pewnego dnia widziałam, że on tam pisze jakieś chyba strony internetowe, pisał wtedy, zaczynał i znalazłam taką książkę właśnie projektowanie stron internetowych, już nie pamiętam, HTML Goodies chyba się nazywała. No i generalnie jakby zabrałam mu tą książkę, napisałam swoją stronę, potem drugą, potem trzecią. Jak miałam chyba 12 lat, to prowadziłam 6 stron około internetowych. No i tak jakoś poszło, że poszłam na informatykę, a potem zostałam designerem.
Okej, czyli to jest... Kończyłaś studia informatyczne, a potem przyszłaś do designu?
Tak, i prawda jest taka, że już na studiach informatycznych zaczęło mnie to trochę wciągać, bo mieliśmy strasznie fajne kółko na PJ-cie, teraz jakoś inaczej się nazywa ta uczelnia, akademia chyba, więc trochę zmienili PIATK, a nie PJWSTK. Właśnie mieliśmy kółko interakcja człowiek-komputer, komunikacja człowiek-komputer, jakoś tak to się wtedy nazywało. I po prostu totalnie wsiąkłam, tam się dowiedziałam o AB testach, o tym, że jest coś takiego jak dostępność, że jest użyteczność. Takie słowa jak user experience to jeszcze wtedy nie powstały, jakby nie używało się takich określeń. Wtedy to przede wszystkim było usability, czyli użyteczność. No i tak naprawdę zostałam w ogóle przewodniczącą oczywiście tego koła naukowego, ale no tak się wciągnęłam, że po prostu zaczęłam praktykować jako designer w jednym z polskich studiów. No i w zasadzie tak się potoczyła historia, że stałam designerem.
Fajnie. Rozumiem, że to jest twoja pasja teraz też, tak?
To jest pasja i praca.
Pasja i praca, czyli najlepsze połączenie. A jeszcze mam takie pytanie, które wydaje mi się często się pojawia ze strony szczególnie programistów i programistek. Czym tak właściwie się różni UI od UX?
Okej. Tak naprawdę no to wydaje mi się często, że to określenie jakby UX-a stosuje się do wszystkiego już teraz, czyli user experience, no to jakby to jest... No to jest jakby to wszystko, tak? I ten UX, i ten UI, i ten design już teraz, już tak naprawdę wszystko się wrzuca pod ten jeden parasol. No natomiast jest tak, że user experience, jak spojrzymy chociażby na... no nie każdy może lubi czytać definicję, ale jest w ogóle standard ISO, który określa, co to znaczy user experience. No i user experience, no to jest po prostu takie gro doświadczeń użytkownika, które on ma w momencie, kiedy interaktuje z produktem, systemem, stroną internetową. Czyli to są tak naprawdę jego te emocje. No i my mówiąc o user experience, najczęściej mówimy o projektowaniu takiej ścieżki, takiego flowu, który właśnie spowoduje, no, że po prostu, że ci użytkownicy będą, no, będą mieli same pozytywne odczucia, tak, z tej interakcji. No natomiast UI, czyli user experience, no to bardziej można określić jako typowy interfejs użytkownika. A interfejs użytkownika, no to jest po prostu, ja nie wiem, korzystam ze strony internetowej, strona internetowa ma interfejs użytkownika i ten UI dzisiaj bardziej się stosuje jako projektowanie właśnie graficzne interfejsu użytkownika. Natomiast można powiedzieć, że to wszystko się bardzo, bardzo łączy ze sobą. Jeszcze tutaj powiedziałam, padło jedno określenie, czyli interakcja człowiek-komputer, która kiedyś nazywała się komunikacją człowiek-komputer, ale ponieważ komunikacja, okazało się, że jakby to sformułowanie zostało wycofane, bo komunikują się dwa podmioty, które są jakby na tej samej fazie rozwoju. I ktoś stwierdził, że komputery są na niższej fazie rozwoju niż ludzie, więc jest to interakcja, a nie komunikacja. Nie rozumiem, czemu ktoś tak wymyślił, ale tak się przyjęło i mówi się teraz interakcja. I powiedziałabym, że interakcja człowiek-komputer to jest jeszcze w ogóle parasol ponad tym wszystkim, czyli gdzieś tam jest ten UI, gdzieś tam jest ten UX i jest ta interakcja. I uważam, że nie wiem, programiści chociażby, którzy kodują interfejsy, którzy kodują właśnie te flowy takie nastawione na użytkownika, no to oni w zasadzie też się zajmują jakby tworzeniem tej interakcji człowiek-komputer, tak? Więc tak naprawdę wszyscy, którzy i deweloperzy, i designerzy się tym zajmują, można tak powiedzieć.
Okej. Chyba rozumiem. Mówisz, że też to nie tylko jest jakby rola designerów, designerek, ale też w pewnym sensie deweloperów. To jak powinna, albo jak wygląda, albo jak powinna wyglądać taka współpraca między zespołem design i zespołem tym, który pisze kod?
A ty masz dobre doświadczenie we współpracy z designerami?
I mam różne doświadczenia we współpracy z designerami. Akurat teraz mamy tak, że no, praktycznie nie wchodzimy w interakcje z designerami, tylko dostajemy jakby już gotowe mockupy.
No właśnie, i to jest, wydaje mi się, jeden z takich powiedzmy setupów, które mogłyby być lepsze. Ja zawsze mówię na w ogóle samym początku, jeśli ma być jakaś komunikacja pomiędzy deweloperami i designerami i ona ma być w ogóle jeszcze dobra, no to musi być jakby ten dostęp, czyli w ogóle musisz mieć dostęp do swojego designera, tak? Bo inaczej to komunikacja się nie zadzieje. Także pierwsze zawsze co mówię, to no to upewnij się, że masz dostęp do designera, albo designerowi upewnij się, że masz dostęp do swojego dewelopera. No a jeśli nie masz, no to stwórz tą drogę pomiędzy, tak? Stwórz ten skrót.
Właściwie po co? Czemu,
po co?
Znaczy, dlaczego coś takiego miałoby być lepsze niż dostanie gotowego materiału, z którym mogę, nie wiem, pracować po prostu?
No, to jest coś, co ja w ogóle zawsze mówię wszystkim, że makiety, czy to są makiety tam high fidelity, low fidelity, jeśli jakby nasi słuchacze nie wiedzą, no to są takie wyższej szczegółowości, niższej szczegółowości makiety albo w ogóle grafiki, tak? Jakby jeśli dostajesz takie makiety, no to to jest tylko jakby taki graficzna reprezentacja systemu, tak? Jakby to nie jest działający system. Ty dostajesz jego taką reprezentację, można by powiedzieć, na kartce. No i jakby czy my wiemy, jak działa system z kartki, patrząc na kartkę, no tak nie do końca, tak? Jakby jak system działa, to właśnie jest ta interakcja, jakby ja coś robię, system coś odpowiada, więc na makietach zawrzeć się wszystkiego nie da, w sensie designerzy się bardzo starają oczywiście. I ja też jestem bardzo za tym, żeby robić dużo notatek wokół swoich designów i komentarze są bardzo ważne dla deweloperów, to znaczy no, po prostu oddanie samej makiety bez jakichś opisów dookoła, no to w ogóle po prostu nie, ciężko pewnie będzie coś z tego wydedukować. Natomiast jeśli makieta jest tylko reprezentacją systemu, no to tak naprawdę potrzebny jest opis słowno-muzyczny do niego, żeby móc wyjaśnić tak naprawdę, o co tam chodzi. Więc ja uważam, że jakby pakietem jest makiety plus jakby rozmowa pomiędzy właśnie designerem, deweloperem omówienie pewnych szczegółów, tak? Bo bez tego no po prostu jakieś tam informacje znikną po drodze.
Okej. Okay. No tak, chyba jestem sobie w stanie wyobrazić, wiem, o co chodzi. Szczególnie parę lat temu, jak pracowałem przy startupie, gdzie wszystko się bardzo szybko zmieniało i rozwijało, to taka bliska współpraca z designerem była naprawdę super. Mieliśmy właśnie takiego chłopaka na miejscu i on przychodził do nas z designami, my dawaliśmy feedback też jakby od strony deweloperów. On nam opowiadał, jak interakcje mają wyglądać, jak cały flow jakby, jaki jest jego zamysł i to było naprawdę super. No, to fajnie, fajnie. Nawiązywałeś kilka razy już do tego UX Girl. Co to jest?
Jasne, to UX Girl to jest studio, które założyłam tak mniej więcej, można powiedzieć, że zaczęliśmy się rozwijać około rok temu. W tej chwili mamy już kilka designerów na pokładzie. I projektujemy przeróżne interfejsy użytkownika, ale tak no i oczywiście user experience, ale tak naprawdę to, w czym się specjalizujemy, to staramy się być specjalistami tak naprawdę w bardzo skomplikowanych interfejsach użytkownika. Czyli jeśli jest jakiś produkt, który ma na przykład, nie wiem, spodziewamy się, że będzie miał ponad 100 ekranów, w ogóle jest tam dokonywana jakaś analiza albo chociażby jest to projekt fintechowy, no to są właśnie takie projekty, które nas bardzo interesują. My się bardzo lubimy wgryzać w domeny i to właśnie powoduje, że możemy no, zaprojektować coś naprawdę dobrego. No w zasadzie, jeśli ktoś chce z nami pracować, no to możecie się zawsze do nas odzywać, nie ma problemu. Mamy prosty adres strony uxgirl.com.
Z jakim ciekawym problemem ostatnio się musiałeś mierzyć? Jeżeli mogę tak zapytać.
No tak naprawdę to codziennie się mierzymy z bardzo fajnymi problemami. Zastanawiam się, ile mogę mówić, więc... No tak. Chyba nie mogę.
To zawsze jest problem, nie?
Tak.
No dobra, to mogę cię zapytać w takim razie, jak... Bo rozumiem, że wy się zajmujecie w stronę UX, UI, a deweloperzy tych produktów, jak z nimi współpracujecie, albo jak to w ogóle wygląda?
No, to się w zasadzie różni od projektu, prawda? No bo czasami jak są jakieś mniejsze projekty, no to zdarza się, że jest to po prostu jakiś mały team deweloperski i tam nawet nie ma za bardzo wyspecjalizowanych ról, czyli są po prostu, nie wiem, mamy na przykład dwóch full stacków, z którymi współpracujemy, rozmawiamy i tłumaczymy im i jakby te procesy. No i też jakby sam design, tak, bo to na przykład są full stackowie. Natomiast oczywiście to, co jest normalne, no to, że programiści też mają jakiś podział. Ty jesteś full stackiem, prawda?
Prawda.
No, dobrze tak. Pamiętam. No i wtedy po prostu staramy się na przykład robić trochę inne spotkania dla backend deweloperów, tam gdzie bardziej umawiamy logikę. Ale oczywiście zawsze na podstawie makiet i zawsze na podstawie jakiegoś realnego case'u, przypadku, jakby nie, to co w ogóle jest chyba bardzo jakby taką strasznie ważnym elementem spotkań z designerami jest to, że designer powinien coś pokazać, jakby spotkanie z designerem, który nic nie pokazuje albo nie wiem, nic nie szkicuje, jest dla mnie bardzo dziwne, bo jakby nawet jeśli omawiamy proces i jakby makiet jeszcze nie ma, no to powinno się chociaż narysować diagram. Więc jakby dlatego zawsze to jest dla mnie takie zabawne, znaczy ja na szczęście nigdy nie brałam udziału w spotkaniu, jakby na którym nic nie pokazaliśmy. Zawsze coś pokazujemy i zawsze też widziałam, designerzy raczej coś pokazują, ale może to jest takie zabawne, ale to trzeba powiedzieć, jakby trzeba coś pokazać. Ale jakby wracając do tych deweloperów, to no to właśnie jeśli na przykład mamy bardziej spotkania z frontendami, no to koncentrujemy się na no przede wszystkim jakby porozmawianiu o tym, w jaki sposób, jak to powinno wyglądać przy różnych case'ach, czy jakby wszystko i to, co bardzo ważne, zawsze się pytamy, Czy dany deweloper jakby, czy on uważa, że trzeba coś zmienić, czy czegoś się jakby nie da zrobić w założonym czasie, bo jakby każdy deweloper odpowie, wszystko da się zrobić, tak?
Tak.
Jakby problem jest taki, kiedy jest jakiś budżet, to wtedy już nie wszystko. Więc my zawsze też jakby staramy się pytać, czy wszystko jest w porządku, czy jakby założenia są ok. No i czy właśnie, czy technicznie to da radę zrobić jakby w tym określonym czasie, który mieliśmy tam założony, tak? Więc to jest chyba bardzo ważne. No i oczywiście jeśli też wiadomo, że jeśli rozmawiamy, nie wiem, z deweloperami aplikacji mobilnej, a z deweloperami www, no to też wiadomo, zawsze ta rozmowa jest inna, tak? Bo nie wiem, na iOS-ie, iOS, nie wiem, ma bardzo specyficzne w jakiś sposób rzeczy, w jakiś sposób, nie wiem, koduje się animacje, trochę inaczej tam się o tym rozmawia, te małe mikrointerakcje są trochę inne. No natomiast jeśli mówimy po prostu o tam HTML-u, CSS-ie, no to też jakby to jest trochę zawsze inna rozmowa, tak? No
jasne.
Chyba, że robimy, nie wiem, aplikację hybrydową, no to wtedy jest tak jak w HTML-u i CSS-ie raczej, nie? Ale generalnie tak. I też tak naprawdę każdy, staram się zawsze, żeby każdy designer u mnie mniej więcej rozumiał jakby co to jest HTML, co to jest CSS. Każdy coś tam musi sobie zakodować zawsze, więc tak.
No, to jest ciekawe, bo jakby znam też takie osoby, które zajmują się designem, które nie mają pojęcia w ogóle o kodzie, chociaż moim zdaniem to raczej na dłuższą metę chyba nie ma prawa działać, bo wydaje mi się, że chyba designerzy powinni brać pod uwagę też pewne techniczne rozwiązania przy projektowaniu aplikacji czy produktów.
Wiesz co, mi się wydaje, że tacy designerzy, o których mówisz, że oni nie wiedzą, to oni po prostu po jakimś czasie jakby się nauczą, tak? Jakby, nie wiem, po rozmowie z deweloperami może jakby zauważą pewne paterny i już się nauczą, nie będą o coś prosić albo o coś będą prosić, więc myślę, że może to działa w taki sposób, ale to jest takie moje zgadywanie. A z drugiej strony mi się też wydaje, że kiedyś była taka bardzo duża moda, że właśnie każdy designer powinien kodować, tutaj jest kurs, no i rąbcie te zadania. No i jakby to jest złe podejście, tak? Bo jakby designer to nie jest, designer najczęściej nie ma tak działającego mózgu jak nowo narodzony koder czy programista, no bo pewnie jakby znam, wydaje mi się, że trochę wiem, jak działają wasze mózgi, no i wy po prostu jakby siadacie, no i dopóki nie rozwiążecie, to kurde nie wstaniecie. I no nie każdy designer ma takie podejście, jakby my lubimy sobie tak usiąść, nie wiem, napijemy się kawki, coś tam sobie naszkicujemy, a w zasadzie to wyrzucimy do śmieci, może zrobimy sobie przerwę, może znowu sobie coś naszkicujemy, jakby czasami pomysły idą szybko, a czasami trzeba zrobić przerwę, bo pomysłów nie ma, tak, po prostu. Oczywiście jeśli mówimy bardziej o analitycznej stronie designu, no to tam raczej nie ma tych przystopowań, ale jakby to nie jest taka równomierna praca, a przy programowaniu moim zdaniem trzeba cały czas być jakby na takim poziomie skupienia, żeby móc to jakby pchać do przodu. No i
ten rodzaj pracy kreatywnej się na pewno bardzo różni, nie? Projektowanie interfejsu, a projektowanie kodu to jest no zupełnie chyba na innych falach mózg wtedy pracuje i w zupełnie inny sposób, inne schematy i tak dalej.
Ja właśnie nie wiem za bardzo, jak programisty pracuje, bo szczerze jakby w tym względzie to tylko się domyślam i sama nie czytałam na ten temat dużo, ale jeśli chodzi o designera i szczególnie takiego właśnie UX, UI, który robi na przykład właśnie jedno i drugie, u nas designerzy robią jedno i drugie, no to jest to trochę bardziej skomplikowane, bo jeśli projektujesz UX, no to projektujesz jakiś proces, tak? Proces ma jakieś wejście, ma jakieś wyjście, ma jakieś warunki, coś tam się musi zadziać, jakby to wtedy nasze mózgi działają jakby tak jak programistów, jakby my myślimy o procesie, co się tam zadzieje po kolei, robimy sobie flowchart, czy tam UML-e, czy tam ORM-y, jakiekolwiek wykresy kto tam lubi i no i jakby musimy sobie to przedstawić, żeby w ogóle pójść dalej. No ale właśnie w tej i wtedy działa ta część taka analityczna mózgów, jak robimy tą część. Natomiast kiedy zaczynamy myśleć o kolorach, próbujemy ubrać to jakby w coś takiego realnego, no to już przestawiamy się na drugą półkulę mózgową. Więc ja mam takie wrażenie, że praca takiego UX UI to jest takie ciągłe przerzucanie się z jednej półkuli na drugą i to naprawdę tak cały czas. No a jeśli rzeczywiście można sobie tak dzień podzielić, że trochę tu będzie część analityczna, tu będzie część taka kreatywna, to wydaje mi się, że jest dużo łatwiej, bo jednak takie przerzucanie się cały czas z jednego na drugą, no to trochę, no to też pewnie opóźnia pracę, ale nie wiem jak jest właśnie, jak mają problem, przecież wy też musicie jakby kreatywnie stworzyć, nie wiem, nowy algorytm czy coś.
Pewnie, znaczy wiesz, to jest inny rodzaj pracy kreatywnej, bo wiele osób sądzi, że programowanie to jest tylko takie, no nie wiem, masz coś, idziesz od punktu A do B i to gotowe. Nie wiem, jak 2 plus 2 równa się 4. Jednak mimo wszystko tu jest dosyć dużo tej pracy kreatywnej potrzebnej, żeby dojść od tego punktu A do B, to rozwiązań może być 10 różnych i teraz zależy się od doświadczenia albo podejścia, wybierasz najlepsze. I tutaj rzeczywiście wydaje mi się też w programie jest to część analityczna, taka bardzo ścisła, gdzie próbujemy zapisać, w jaki sposób będziemy podchodzić do problemu, przewidzieć problemy, które mogą się pojawić w przyszłości, albo co klient jeszcze może chcieć, w jaki sposób rozwinąć ten produkt. A potem jest ta część taka, no, klepania kodu. I jeżeli wszystko się dobrze przeanalizowało i zaplanowało, to ta część klepania kodu jest raczej szybka i przyjemna. Także, no tak, okay. Na pewno też można było podzielić to na różne etapy.
Czyli w zasadzie zanim siadasz do klepania kodu, to już masz ułożone wszystko w głowie.
O, zdecydowanie. To w ogóle bywa wiele takich dni, że ja nie napiszę ani jednej linijki kodu, bo jedyne, czym się zajmujemy, to jest analizowanie. No i to jest jak najbardziej okej.
Ciekawe. Myślałam, że tam jest właśnie więcej przeplatania, ale jeśli tak, to też dobrze. To jest chyba lepszy sposób.
To na pewno też zależy, różni się między firmą a firmą, nie? I między projektem a projektem, ale akurat teraz mam tak, że no dużo, mamy ciężkie problemy domenowe, tak, rozbudowany produkt, więc też musimy dużo więcej rzeczy przewidywać, starać się przewidzieć, żeby potem się w coś nie wkopać na lata tak naprawdę.
No wiadomo.
No to okej, okay. Czyli tak jakby wygląda ta współpraca między designerami a devami. I w którym miejscu jakby dochodzi do wymiany informacji? Czy ona jest cały czas, czy to są z twojego doświadczenia?
No w idealnym świecie to jest cały czas, wiadomo. Bo jakby dlaczego? Jak już powiedziałam o tej fazie jakby analizy tej designerskiej, gdzie musimy często zrozumieć cały proces, no to właśnie tutaj jest trochę tak, że wy robicie trochę analizy jako programiści, jako deweloperzy i my robimy też trochę analizy i jakby czasami zdarza się, że my na przykład zrobimy tej analizy więcej, czasami zdarza się, że wy zrobicie więcej, no i jakby jeśli się okaże tak, że już sporo analiz zostało zrobionej, no to jakby po co ja mam robić to od zera, tak? Wtedy po prostu jakby kontakt do dewelopera i się pytam dokładnie jakby, o ty na przykład znasz świetnie proces, albo nie wiem, przeczytałeś dokumentację, albo jesteś w tym projekcie długo, wytłumacz mi tutaj jak to działa, i przede wszystkim jakby ukierunkowane pytania trzeba zadać, tak, bo jeden z deweloperów kiedyś mi powiedział, że właśnie deweloperzy lubią przede wszystkim jakby twarde fakty i właśnie w taki sposób najlepiej jest ich pytać, czyli właśnie o twarde fakty.
No i trochę jakby jeszcze uwaga do naszych widzów, tutaj trochę generalizujemy, wiadomo, nie wszyscy są tacy sami, ale myślę, że jakieś tam ziarno prawdy w tym jest. I okej, a w takim razie to, bo mówisz, że część analizy robią designerzy, część robią trochę deweloperzy, a czyją odpowiedzialnością powinno być jakby samo zbieranie wymagań od klienta na przykład?
No właśnie wydaje mi się, że jest to, jeśli na przykład, może być to proces podzielony, tak, bo Bo my oczywiście musimy, my jako designerzy musimy zebrać no tak naprawdę gro wymagań, jakby w ogóle co ten system ma robić, jacy będą użytkownicy, czy to będą różne grupy użytkowników, czy to jest tylko jeden typ użytkownika, czyli w zasadzie to się mapuje na role w systemie, jakie będą procesy. I jakby czasami część tych rzeczy robią też deweloperzy. Więc powiedziałabym, że to jest różnie w zależności od projektu. I jakby my po prostu zawsze jak wchodzimy w nowy projekt, no to patrzymy jakby co jest, co zostało właśnie już tam wypytane, sprawdzone, a na przykład co nie. I czasami jest to w ogóle od zera wszystko, a czasami właśnie coś już tam jest. I wydaje mi się, że chyba jakby takiego junior od senior designera można odróżnić po tym, że właśnie ten senior zawsze jakby sprawdzi, ile jest już tej wiedzy na pokładzie i jakby najpierw zbierze tą, a dopiero później jakby zacznie szukać tej nowej, tak? No ale jeśli w ogóle mówić, po czyjej stronie leży ta analiza, czy to deweloperów jest robota, czy designerów, jakby prostą odpowiedzią jest taka pozycja jak analityk i to jest jego rola. Tylko że analityka nie ma w każdym projekcie, więc jak nie ma, no to trzeba się podzielić tą pracą.
Jasne. Ja chyba jeszcze nigdy nie pracowałem przy projekcie, w którym byłby analityk.
Naprawdę?
No. Nawet ja wiesz, jak firma zatrudnia kilkadziesiąt czy kilkaset osób, to analityków często się olewa.
Mi się wydaje, że przede wszystkim w projektach takich fintechowych, czyli finansowych, to właśnie nie. Bo tam jakby jeden mały błąd, no to wiadomo, jakby pociąga za sobą wiele innych. No i na przykład pamiętam, że jak my projektowaliśmy jeden z dużych polskich banków, właśnie interfejs użytkownika, no to mam takie wrażenie, że jak zaczynałam projekt, to dokumentacja mogła mieć 100 stron, a jak go kończyłam, to mogła mieć trochę więcej niż 200, taka napisana przez analityka. Tylko że tam naprawdę było wyszczególnione absolutnie wszystko, czyli takie rzeczy, które na przykład podejrzewam, że ty jako deweloper teraz podejmujesz sam jakby te decyzje, ale w niektórych takich skomplikowanych projektach one muszą być podjęte wcześniej. I podaję teraz przykład. Nie wiem, karta klienta, no to jest jakiś tam integer o tylu ilościach tam znaków i tylko i wyłącznie tylu, albo aż tylu, a nie mniej, nie, prawda? I absolutnie jakby to ograniczenie musi być takie, jest ono zapisane na czarno na białym, jakby nie można zrobić w inny sposób, tak?
Okej, czyli jakby w takich projektach fintechowych trochę głębiej się wchodzi, rozumiem, w temat. No domyślam się, że podobnie jest, nie wiem, w ZUS-ie jakimś albo coś takiego. To jest jakby zupełnie inna specyfika projektów. Tam jeden błąd może kosztować miliony, nie?
Tak, tak. Nie wiem, jak są robione projekty ZUS-u. Może ktoś z słuchaczy.
Jeżeli ktoś z was pracuje w ZUS-ie, dajcie nam znać w komentarzach. Chętnie porozmawiam z taką osobą, jak się pracuje w ZUS-ie. Dobra, a jeszcze wracając do takiej linii pomiędzy programistami a designerami, jakie by było 6 porad, które mogłabyś udzielić programistom, aby się lepiej współpracowało z designem?
Okej, no to pierwsze to jest przede wszystkim to, co już wspominałam, jakby sprawdzić, czy w ogóle masz do niego dostęp. Bardzo wiele na przykład firm, jak powiemy, że potrzebujemy spotkanie, no to oni powiedzą, nie, to napiszcie maila, ja przekażę dalej. No i jakby to już jest czerwona lampka, to znaczy, że nie macie dostępu do dewelopera, no, czy designera, no, taka jest prawda. Mhm. Więc myślę, że pierwsze to jakby sprawdzić, czy w ogóle mamy dostęp. Drugie bardzo ważne, no to jest właśnie regularne spotykanie się, tak? Bo to nie wystarczy, nie wiem, pokazać deweloper, zrobić spotkanie, gdzie prezentujesz makiety, jakby finalne, tak naprawdę warto by pokazać je wcześniej i właśnie zapytać się, czy one są wykonalne w tym czasie, czy nie wiem, coś jest niemożliwe do zrobienia, bo takie też są rzeczy, na przykład mamy założenie, że jakby coś działa w taki sposób i jakby nie będziemy tego nigdy zmieniać, tak, więc jakby to też należałoby przegadać. No i już teraz zapomniałam, te rady miały być dla designera czy dla dewelopera tak naprawdę?
Dla deweloperów.
Dla
Aczkolwiek
deweloperów,
jeżeli masz jakieś dla designerów, to chętnie posłuchamy również.
Nie, no jasne. Czyli w zasadzie to drugie, bardziej od strony dewelopera, no to jakby jeśli też designer wam przekazuje tylko ostateczne designy i znajdujecie tam po prostu jakieś, no po prostu takie rzeczy, które nie powinny tam być, no to po prostu znaczy, że gdzieś tam zabrakło spotkania po drodze, gdzie wy jakby możecie to po prostu sfeedbackować, tak? Więc odpowiednia współpraca, no to jest feedback i poprawianie cały czas, aż dojdziemy do finalnego, a nie designu, a nie po prostu pokazywanie finalnego designu. Więc to było to drugie. No jeszcze parę mam do wymyślenia, ale tak naprawdę to bardzo ważne i może to jest takie trochę mówienie czegoś, co wszyscy wiedzą, ale trzeba mieć szacunek do drugiej osoby, w sensie deweloper powinien mieć szacunek do designera i designer powinien mieć szacunek do dewelopera, w sensie robimy inne rzeczy, ale robimy to razem, tak? I prawdopodobnie współpraca będzie trwała jakiś czas i to nie jest tak, że jakby jutro ta osoba zniknie, więc pamiętajmy tak, że no to są jakby relacje, które tworzymy, a nie że tam raz się zadzwonimy z kimś i to będzie tyle, tak? Także na pewno trzeba się wyszanować nawzajem. No i trzeba umieć jakby się otworzyć i siebie zrozumieć. To znaczy bardzo, bardzo na przykład dużo designerów, oni potrafią pokazać designy i później jakby deweloper im coś tam powie, no tu należy poprawić, oni tak, nie, nie, nie. I, no i jakby wiadomo, jakby jeśli jakby jedna z tych stron nie będzie otwarta, no to też ta komunikacja nie wyjdzie, czyli jakby designer powinien być otwarty na feedback dewelopera, a deweloper też powinien być otwarty na feedback designera, prawda? Czyli to w obie strony działa. Także to jest w zasadzie chyba bardzo, bardzo ważne. I coś, co ja w ogóle uwielbiam i coś, co mi się wydaje, że się w ogóle nie dzieje w tej relacji deweloper-designer, to jest wymiana wiedzy. Bo jakby jest tak, słuchajcie, ktoś coś dewelopuje i na przykład ktoś wie, w jaki sposób można zakodować fajną animację na przykład na iOS-ie, tak? Na iOS-ie często jest mega dużo różnych fajnych animacji w aplikacjach robionych. Designer jakby projektuje tą animację, tak? No i na przykład nie do końca wie, jakie tam są ograniczenia, tak? I jakby dla mnie to jest po prostu tak ciekawe, czemu po prostu ten designer nie zadzwoni do tego dewelopera i się po prostu, czy nie umówi z nim spotkania i po prostu się nie wypyta o pewne rzeczy, tak? No bo przyspieszy mu to pracę, jakby nie trzeba będzie potem tego aż tak dużo feedbackować, no i właśnie jakby następuje ta wymiana wiedzy i w drugą stronę to działa tak samo, prawda? Czyli na przykład deweloper coś koduje i tak jak już powiedziałam wcześniej, nie wszystko da się umieścić na designach. Jakby pewne rzeczy pozostaną w eterze, pewne rzeczy trzeba dopowiedzieć, pewne rzeczy trzeba dopisać komentarze i tak dalej. No i jakby jeśli deweloper nie wie, jak coś zrobić, się zastanawia, no to też jakby trzeba po prostu zainicjować ten kontakt, tak? Jakby wymieniajmy się tą wiedzą, tak? Jeśli ktoś ma większą wiedzę na temat czegoś, a druga osoba mniejszą, no to starajmy się ją wyrównywać. I w ogóle chyba ostatni taki sekret, coś co zawsze zostawiam na koniec, no to jest to, że my wszyscy dążymy do tego samego, tak, żeby produkt był mega fajny, tak, żeby z produktu się fajnie korzystało, jakby no to idziemy w tą samą stronę, no to czemu mamy się rozchodzić, nie? Idźmy w tą samą stronę razem.
Okay. Myślę, że no bardzo fajne porady. Tak, myślę, że bardzo fajne porady. Na pewno gdybym kilka lat temu ktoś by mi takich porad udzielił, to bardzo by mi się przydały, bo do pewnych rzeczy trzeba dojść metodą prób i błędów albo na bazie własnych pomyłek. No, czasami lepiej zapytać wcześniej niż na przykład właśnie designera, niż potem próbować brnąć w coś, co nie ma prawa zadziałać. I w drugą stronę również.
Tak, i później na design review się dowiedzieć się, że trzeba 20 bugów poprawić, bo designer to zgłosił.
No, bywa i tak. Bywa i tak.
Nikt nie lubi poprawiać bugów, no więc zróbmy tak, żeby ich nie było.
W idealnym świecie i tak dalej. Dobrze, to ja w sumie nie mam już więcej pytań do ciebie, Magdo.
Ja sobie tak patrzę, czy my jeszcze coś mieliśmy fajnego na liście, ale też mi się wydaje, że wszystko. W zasadzie nie mówiliśmy też o zatrudnianiu designerów.
No właśnie, zatrudnianie designerów. Mówiłaś, że w UX Girl zatrudniasz ile osób? Albo ile osób współpracuje na stałe?
Jasne. W tej chwili to będzie około 4 osób beze mnie.
To już taka całkiem mikrofirma, ale już taka rozwijająca się. Jak wygląda proces zatrudniania designerek, designerów?
Tak, i ja mam w ogóle takie wrażenie, że takie właśnie protipy dotyczące tego, w jaki sposób najlepiej robić, nie wiem, CV, portfolio i tak dalej, to w ogóle jest bardzo uniwersalna rzecz i można takie rzeczy no po prostu do praktycznie wszystkich różnych zawodów odnieść, bo my na przykład ostatnio zatrudnialiśmy juniorów, no i wiadomo, że juniorów jakby się zgłasza dużo zazwyczaj, no bo jest dużo osób na poziomie tym początku swojej drogi i potem im wyżej, no to zazwyczaj jest tych osób mniej. No i to co mi się wydaje czasami takie, że mało osób jako kandydat zdaje sobie sprawę, że naprawdę mało czasu ta osoba, która przegląda te CV czy portfolio, naprawdę mało czasu poświęca. A jeśli mało czasu poświęca, no to warto wydać tylko te rzeczy, które są jakby no, rzeczywiście ważne, jakby te, które w ogóle chcesz pokazać. No i tak naprawdę moje jakieś takie ulubione błędy kandydatów, w sensie ulubione, bo jakby mnie jakby to nie przeszkadza i ja zawsze piszę do kandydatów i jakby proszę o poprawienie. Nie jestem taką osobą, która po prostu kasuje maila, jak widzę, że jest tam jakiś błąd, ale taki ulubiony błąd to jest chyba to, że ktoś ma, na przykład ktoś wrzuca portfolio na jakimś URL-u i ten URL nie działa. To jest chyba moje ulubione. A ja zawsze piszę i mówię, no słuchaj, wiesz co, ale chyba ten URL nie działa. I dla mnie to jest takie no interesujące, że ktoś wysyła i nie sprawdza wcześniej tego URL-a. Nie wiem, jak to działa.
No nie wyobrażam sobie tego za bardzo.
Także właśnie jakby sprawdzajmy URL-e, które wysyłamy, a tak naprawdę wysyłajmy coś, co zmieści się jako załącznik po prostu maila, no bo do tego będzie dostęp zawsze, tak? I jeszcze z takich fajniejszych rzeczy, które niedawno też dostaliśmy w takich mailach rekrutacyjnych, no to było portfolio na Notion. Chyba kojarzysz Notion, bo też
pewnie
używasz.
Używam.
I wydaje mi się, że jakby to było ciekawe, ale na przykład przeklikiwanie się takie bardzo szczegółowe do poszczególnych projektów i stron jakby zajmowało masę czasu i muszę się przyznać, że chyba się nie doklikałam do wszystkich niestety, mimo że ja się naprawdę staram. Więc może to też nie jest najlepszy pomysł, chociaż nie wiem, czy na przykład dla programistów nie jest to dobre rozwiązanie, takie Notion, ale podejrzewam, że też nie.
Nie, myślę, że nie. Myślę, że my mamy już lepiej na GitHuba wszystko wrzucić i...
GitHuba. No i wtedy sobie przeglądać. Tak, zgadzam się.
Okej. Oprócz tych rzeczy, które cię rozśmieszyły albo które cię zawiodły, to były jakieś pozytywne też zaskoczenia wśród tych osób, których miałeś okazję pracę przeglądać?
Tak naprawdę, no to jakby ja uważam, że ludzie się teraz naprawdę starają i my na przykład wszystkie jakby CV i portfolio, co dostaliśmy, jakby widać było, że ludzie poświęcili temu po prostu sporo czasu. I może czasami trzeba właśnie spojrzeć na to z takiej strony, że jakby, znaczy ja widzę, że ktoś poświęcił dużo czasu, ale może nie są pokazane te rzeczy, które powinny być, więc może czasami trzeba bardziej na to spojrzeć z takiej strony, że no nie, że tego ma być dużo, ale że ma być naprawdę wybrane coś fajnego, tak? I to jakby to jest różnica, którą warto, ale no pozytywnie mnie naprawdę zaskoczyło to, że ludzie po prostu się bardzo, bardzo się starają, tak? Jakby tu nie ma tak, że ktoś, nie wiem, idzie na łatwiznę i wysyła jakieś tam brzydkie CV, jakby to się praktycznie już nie zdarza, tak? Więc i tylko jakby testuje, czy ktoś mu odpowie, czy nie odpowie, tak? No.
Okej, okay. Ja myślę, że ta porada, którą tutaj zawarłeś, żeby wybrać coś naprawdę wartościowego, co zrobi wrażenie, to jest dobra porada w sumie dla wszystkich.
Tak, to jest bardzo krótkie, ważne, pamiętajcie.
Krótkie CV zdecydowanie wygrywa.
Tak. To też prawda. I też prawda, że mało kto... Ciekawa jestem, jak to jest przy programistach, ale... Ja mam trochę teraz takie wrażenie, że mało kto już czyta CV, tam się sprawdza zazwyczaj, dane osoby mają jakieś tam swoje wybrane elementy, które chcą sobie sprawdzić, a później po prostu lecą do tego tam portfolio, czy właśnie GitHuba w waszym przypadku i jakby tam już się dzieje jakby rzeczywiście jakieś tam głębsze sprawdzanie, tak? Więc może też się aż tak bardzo nie fokusować na tym CV, tylko bardziej na tym portfolio, czy właśnie efektach pracy.
Ja myślę, że tak. Jakby ja bym nie potrafił ocenić poziomu programisty na podstawie CV, nieważne co by w nim było, ale prawda. Jakbym zobaczył jeden projekt napisany, no to bym był w stanie mniej więcej powiedzieć coś o tej osobie już. Także zdecydowanie tak. Ja myślę, że to jest świetna puenta i że powinniśmy ją zakończyć tę rozmowę. Moim gościem była Magda z uxgirl.com. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę, było bardzo, bardzo przyjemnie i na pewno dużo przydatnych informacji dla moich widzów. No i co? No i myślę, że do zobaczenia jeszcze kiedyś. Swoją drogą możecie też obejrzeć chyba nagranie prezentacji Magdy z Warsaw.js? Z Warsaw.js? Chyba tak.
Warsaw.js, jeśli już jest.
Jeśli już jest. Jak już będzie, to linka znajdziecie w opisie. No i co? Do zobaczenia. Cześć.
Cześć, dzięki.